Apostoł Paweł miałby trudno za waszą kazalnicą, bo to przystosowana do wyższych, nie do mniejszych, ale rozumiem, u was wszystko jest na wysokim poziomie zapewne. Kochani, przywożę wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z bliska, czyli z Zielonej Góry, z mojego zboru, który się nazywa Zborem Reformowanych Baptystów, oraz z daleka, z Iraku, od tamtejszych chrześcijan, od tamtejszych ludzi wierzących. I kochani, chciałbym wam postawić na początku pewne pytanie. I chciałbym, żebyście myśleli nad tym pytaniem przez cały czas usługi. Po co właściwie jest Kościół? Dlaczego Bóg zostawił Kościół na tej ziemi, gdzie jest pełno bólu, zła, cierpienia, trudnych doświadczeń? Po co właściwie żyjemy? I czy dzisiaj naprawdę jesteśmy w stanie zrealizować cel Kościoła? Cel, którym jest uwielbienie naszego Boga tutaj. I pokazanie, że w dniach dobrych, jak i złych, w dniach, które nam się podobają i są pełne rozkosznych rzeczy, i w dniach, kiedy zabiorą nam dom, zdrowie, żonę, męża, samochód, że tak samo się będziemy cieszyć ze zbawienia. Że tak samo będziemy uwielbiać Boga, śpiewać Mu hymny, psalmy, chodzić na zgromadzenia. Bo nie ukrywajmy, dla Kościoła czas przywilejów, czas ciepłych kaplic, czas, kiedy mamy pełne żołądki i pełne lodówki w domu, nie jest czymś oczywistym. I nawet nie jest czymś normalnym. Kiedy apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, swego umiłowanego syna, skierował do niego słowa radykalne. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowanie znosić będą. I kochani, ja niedawno wróciłem z Iraku i powiem wam, że po tej wizycie byłem bardzo rozbity. Bardzo rozbity, widząc słabość. A nawet Kościół, który jest bliski śmierci. I byłem rozbity tym, że ci ludzie, których tam spotkałem, mówili: ale dlaczego przejmujecie się nami? My wiemy, że wasze kościoły w Europie są co najmniej tak samo słabe, jak nasz kościół w Iraku. I mówili: dlaczego się nami przejmujecie? Wróćcie do swoich zborów. Wróćcie do swoich kościołów i zróbcie tam porządek. I zrealizujcie misję Kościoła. Misję, żeby uwielbić chwałę łaski Bożej. I żeby zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego, który jest w centrum głoszenia Ewangelii. I kiedy patrzymy na takie miejsca jak Irak, takie miejsca jak Syria, możemy zobaczyć dwa obrazy. Z jednej strony zobaczycie obraz nędzy i wielu ludzi, którzy mówią: nie ma nadziei, i będą to chrześcijanie. I ich jest więcej. I zobaczycie też inny obraz. Ja mam pilota, wiesz, to pomaga. Ja mam pilota. A z drugiej strony zobaczycie bardzo małą garstkę ludzi, którzy są w tragicznym położeniu, ale którzy doskonale rozumieją, czym jest łaska. I rozumieją, że nie żyjemy na tej ziemi, żeby mieć pełne brzuchy, dobre samochody, żeby mieć świetne ciuchy, tylko żyjemy w jednym celu, żeby oddać chwałę Bogu i żebyśmy byli wdzięczni za zbawienie, które nie dokonało się inaczej jak na drzewie krzyża, przez śmierć Boga, bo Jezus jest Bogiem, wierzymy w to, ale też przez Jego zmartwychwstanie. I wiecie, kiedy jesteście w takich miejscach, widzimy pewną prawdę, że nie ma większego błogosławieństwa dla Kościoła chyba od prześladowań. że jest to czas niezwykły, czas siania, czas, kiedy nic, co nie jest Boże, się nie uchowa i gdzie nie ma przypadkowych nawróceń, bo komuś w Kościele było miło i tam się dobrze poczuł. I chcę wam o tym opowiedzieć i myślcie o misji Kościoła. I pomyślcie, czy chwalimy Boga w ten sposób, że głosimy Ewangelię. Teraz, w czasie dobrobytu, jeżeli za to nie idziemy na krzyż. I mówię tu o prawdziwym krzyżu, a nie o metaforycznym. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza na 8 rozdziale. Będziemy czytali od wersetu 5 do wersetu 15. Wiecie, to podobieństwo różnie jest nazywane. Jedni mówią, że to jest podobieństwo o siewcy, inni mówią o czworakiej roli. Zależy, na co chcesz zwrócić uwagę. A my zwróćmy uwagę i na siewcę, i na rolę. I pomyśl, kim ty jesteś. I co robisz. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, bo do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Jaką jesteś glebą teraz i tutaj? Jaki owoc przynosisz dla Boga? Jak reagujesz na Słowo Boże? Czy naprawdę to Słowo Boże rodzi w tobie nowe życie? Rodzi w tobie chęć, żebyś poszedł i też siał? Czy też nie? Kim jesteś? I czy naprawdę żyjesz, żeby oddawać chwałę Bożej łasce? Żeby mówić o Chrystusie? Czy naprawdę wieść o zbawieniu jest twoją największą radością? Bo jeżeli coś kochasz, jeżeli coś jest twoją pasją, jeżeli coś jest twoją radością, to masz to i w sercu, i na ustach. I nie możesz o tym milczeć. Kiedy chłopak zakochuje się w dziewczynie, wszyscy jego koledzy już go mają dość po pewnym czasie, bo w kółko o tej dziewczynie opowiada, w kółko z nią chce przebywać i nie milczy. A chrześcijanie milczą, chociaż kochają Chrystusa. Chociaż go widzą na każdej karcie Biblii, którą czytają codziennie i nie sieją. I nie są glebą, która wydaje owoc stokrotny dla Boga. I wiecie, taki był Kościół w Iraku. kościół, gdzie są różne gleby, ale niestety trzy są złe, jedna jest dobra. Straszna proporcja. Ja bym wolał, żeby proporcja była na odwrót w tej przypowieści. Trzy dobre, no niech ta jedna zła ewentualnie będzie. Ale zobaczcie, co robi siewca. On sieje na każdym gruncie, dobrym i złym. Wie, że droga jest drogą. I sieje tam Słowo Boże. I jest pytanie, czy my dzisiaj tak postępujemy, czy może mówimy, temu nie powiem. Ewangelii, to jest zła gleba, będzie to rozrzutne, nierozsądne i nie przyniesie właściwego owocu. Wiecie, co cechowało i w dużej mierze dzisiaj cechuje wielu chrześcijan w Iraku, że nie powiedzą Ewangelii muzułmanom, bo oni i tak nie uwierzą. Wiecie, co cechuje dzisiaj Kościół w Polsce? Że nie powiedzą Ewangelii swojemu sąsiadowi, bo on i tak nie uwierzy. To nie jest Boża ekonomika działania. To nie jest to, że nasze życie polega na uwielbieniu chwalebnej łaski, na głoszeniu tego, co zrobił Chrystus, na przyprowadzaniu ludzi pod krzyż. My już dalej nie możemy nic. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że ktoś się nawróci albo nie. Jest to suwerenna decyzja Boga, nie nasza. On wybrał przed założeniem świata, nie my. Ale Bóg w swojej łaskawości pozwala nam mieć udział w dziele zbawienia poprzez głoszenie Słowa Bożego. Poprzez to, że jesteśmy tymi, którzy mają pójść i wydać owoc. I z Kościołem jest problem. Z Kościołem jest taki problem, że Bóg musi interweniować i musi wypychać robotników do pracy. I musi nas przymuszać do tego, co powinno wynikać z samej miłości. I jeszcze niedawno w Iraku bardzo dużo ludzi mówiło, że jest chrześcijanami, kiedy chrześcijaństwo nic nie kosztowało albo niewiele kosztowało. Kiedy można było mieć kaplicę, kiedy można było się zgromadzać, kiedy posiadanie Biblii nie było problemem, kiedy państwo dofinansowywało nawet przedszkola chrześcijańskie, szkoły chrześcijańskie, budowanie kaplic. Tak było za Saddama Husajna, za Amerykanów wszystko się zmieniło. To był bardzo zły dyktator, naprawdę. I wiecie, przed 2003 1 350 000 ludzi deklarowało się tam, że są chrześcijanami. Jak na kraj arabski bardzo dużo. I żyli stosunkowo w pokoju, ale Ewangelią się nie dzielili, bo i po co? Ty jesteś muzułmaninem, ja jestem chrześcijaninem, szanujmy się. Idź na potępienie, nie ma sprawy. Bylebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali. Nie ma czasu siania, nie ma czasu żniw. Siewca cały czas odpoczywa. Dzisiaj, po kilkunastu latach, jest między 200 a 300 tysięcy. Część zginęła, część uciekła, część dokonała konwersji na islam. I można powiedzieć, i wielu ludzi powie, co się dzieje? Czy Bóg przegrywa tą batalię? Nie. Bóg przyszedł. Bóg wysłał ludzi, prześladowców, żeby obudzili Kościół. Z Bogiem jest trochę tak jak z Ojcem. W końcu jest Ojcem, wierzymy w to, prawda? Jak jest dziecko nieposłuszne, najpierw ojciec mówi delikatnie, zrób coś albo czegoś nie rób. Później nawet krzyknie, a na końcu będzie lań. Jeżeli nie będzie posłuszeństwa. I Słowo Boże to nam mówi. W liście do Hebrajczyków czytamy, że kogo miłuję, tego smagam, a kogo na syna przyjmuję, tego co robi? Biczuje. Ja widziałem plecy ludzi, którzy byli biczowani. Nie jest to miły widok i boli podobno do końca życia. Jesteście na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi naprawdę oddać Bogu chwałę? Soli Deo Gloria, reformowani lubimy to stwierdzenie, tak? Na wielu zborach są nawet takie są wielkie napisy. Ale czy w moim życiu jest chwała tylko Bogu i czy o tym głoszę, o tym mówię? Czy może musi przyjść Bóg i mi pokazać, że mam głosić Jego chwałę? Mam opowiadać o cudownym dziele Golgoty i mam mówić o Bogu, który tak ukochał swój lud, nie wszystkich, żeby nie było, że wysłał swojego jednorodzonego Syna na drzewo krzyża, żeby On stał się przekleństwem, podczas gdy my powinniśmy być przeklęci. I my co roku jako Open Doors robimy indeks prześladowań. Tamtych krajów już powinno być 70. Kraje, gdzie jest na czerwono, to są kraje, gdzie można mówić i należy mówić o Holokauście chrześcijan, o ludobójstwie chrześcijan. I mogę wam śmiało powiedzieć, że wiem, co to znaczy słowo Holokaust. Część mojej rodziny zginęła w Holokauście. I wiecie, co to jest za lista? To jest lista Bożej miłości. Bo jeżeli jakiś Boży atrybut ma nas przerazić, to nie jest Boża suwerenność, to nie jest Boża sprawiedliwość, ale Boża miłość. Ona jest najbardziej przerażająca. Boża miłość to jest taki atrybut, że wysyłasz pierworodnego Syna jednorodzonego na krzyż. Boża miłość to jest taka, że chłoszczesz, jeżeli ktoś nie jest w stanie posłuchać po dobroci. Boża miłość polega na tym, że On nie po to zasiał w tobie Słowo Boże, żeby ono nie wydało owocu i dokona wszystkiego, żebyś był tym, który owocuje i nie cofnie się przed niczym. Bóg nie jest takim starszym, zniedołężniałym Panem, który tylko by wszystkich tulił. Bóg jest potężny. Słowo Boże mówi, Bóg jest straszny. Bóg jest kochający i nienawidzi grzechu. I nic, co grzesznego przy Nim się nie utrzyma. Dlatego, co grzeszne jest przygotowane na wieczność jezioro ogniste. I Bogu nie chodzi o to, żebyś tu przeżył, powiedzmy, 120 lat w zdrowiu. Jest to walka już wygrana, kiedy Bóg prowadzi cię do wieczności z Nim i do wiecznej szczęśliwości. I chcę wam opowiedzieć o kilku dobrych ziarnach, o kilku dobrych glebach w Iraku, które doskonale rozumieją, co to znaczy, że Bóg przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Tego sympatycznego mężczyznę, którego widzicie na zdjęciu, to jest pastor Sabri z Iraku. Jest baptystą, to denominacyjnie będzie nam miło, tak? I wiecie, to spotkałem dwóch ludzi w Iraku, którzy byli uśmiechnięci i szczęśliwi. I o tych dwóch ludziach wam opowiem. Pośród wielu, mówią, tak, Jezus za nas umarł. Wielka to jest radość. Oj, tak wielka, że z nikim się nie podzielę. Sabri w 2004 roku był w Bagdadzie, musiał uciekać, bo z żoną, on był pastorem małego zboru, dzielili się Ewangelią, dostali przesyłkę. W liście, w kopercie była zakrwawiony pocisk karabinowy. Wiedział, co to znaczy. Uciekaj, bo cię zabijemy. Ale nie chciał uciekać ze swojego kraju. Uciekł na północ Iraku, do Kurdystanu, do nieprzyjaznego terenu. I pierwszą rzeczą, jaką zaczął robić, to było głoszenie Ewangelii znowu. Po co jesteśmy powołani? Żeby siedzieć, żeby było wygodnie? Nie, jesteśmy po to, żeby uwielbiać chwałę łaski. A najlepiej ją się uwielbia, głosząc Ewangelię, przyprowadzając ludzi do Chrystusa. I dzisiaj to jest zbór około 600 osobowy. Kiedy przyjechał do Kurdystanu, do północnego Iraku, był sam z żoną i z dwójką dzieci. Bez żadnych perspektyw, bez żadnego wsparcia, bez żadnej denominacji, bez żadnego konta bankowego. Wiedząc tylko, że ma głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Wiecie, wielkie zgorszenie dla muzułmanów. Naprawdę. Po roku dołączyła się kolejna rodzina. Zresztą też chrześcijańska, która z Bagdadu musiała uciec. I przez wiele lat nic się nie działo. I dalej robił swoje. Pracował i głosił Chrystusa. My nie wiemy nigdy, jak dana gleba odpowie. Nie wiemy, jaki będzie wzrost. To Bóg wie. My wiemy, że mamy głosić Chrystusa. Że mamy dzielić się Ewangelią. I biada Kościołowi, który nie wykonuje swojej misji. Bo Pan jest miłujący, ale też Pan jest ogniem trawiącym. Nasz Bóg jest miłosierny, ale straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Wszystko prawda. Tak samo jak ojciec inaczej postępuje z dzieckiem, które nawet gdzieś coś pobroi, ale wraca na właściwy tor, a inaczej z tym, który ustawicznie trwa w buncie. I wiecie, pytałem się Sabriego, siedząc u niego w domu, na czym polega sukces twojego zboru. On w ogóle tego pytania nie znał. Sukces? Jaki sukces? O co ci, człowieku z zachodu, chodzi? Jakichś dziwnych tutaj słów używasz. Mówił, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Po prostu. Zwiastujemy to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Nic wielkiego. Nic. Czy to nie najważniejszy moment w historii ludzkości? Kiedy przekleństwo adamowe zostało złamane dzięki ofierze naszego Pana. I kolejną rzeczą, na którą zwrócił uwagę, i zawsze w niedzielę mieliśmy nabożeństwo. A trzeba wam wiedzieć, że bardzo wiele chrześcijańskich wspólnot ma główne zgromadzenia w piątki, bo to jest w krajach muzułmańskich dzień wolny od pracy. Nie niedziela. Czyli w niedzielę, po dniu ciężkiej pracy, przychodzi się na 3-godzinne nabożeństwo, gdzie kaznodziei się mówi, bracie, poniżej 1,5 godziny nie usługuj. To krótko to jest, no co ty nam powiesz przez 1,5 godziny? Bo chcemy słuchać o żywym Bogu. I to, co jeszcze różni Sabriego od wielu ludzi, jego zbór, to są otwarci na innych, którzy naprawdę szukają Boga. A dlaczego szukają? Bo to Bóg tych ludzi wysyła, bo rzeczywiście nie masz ani jednego sprawiedliwego, nie masz ani jednego, który by szukał Boga, bo człowiek z natury jest przeciwnikiem Bożym w Adamie. I opowiadał taką historię, że któregoś dnia przed miejscem, gdzie mieli zgromadzenia, stoi kobieta w hidżabie. To jest taki... Wiecie, kto to jest hidżab? Okej. Okay. I się pyta, czy mnie wpuścicie na nabożeństwo? Pewnie, że cię wpuścimy. Słuchaj o Chrystusie. Wiecie, poszłam do katolików, bo tam od nich był 2 kilometry kościół katolicki, bo chciałam wziąć udział w chrześcijańskim nabożeństwie. I mnie nie wpuścili, bo jestem muzułmanką. Ale powiedzieli, 2 kilometry dalej są baptyści, a oni cię tam przyjmą, idź. Wiecie, my się z tego śmiejemy, ale czasami przychodzi ktoś do zboru, kto nam się z wyglądu nie podoba. Może ma spodnie nie takie, może ma za dużo kolczyków, może ma coś innego, może ma brzydki tatuaż na środku czoła. Nie pasuje do nas. Jest innej kultury. Powiedz mu o Chrystusie. A te inne rzeczy z czasem będą załatwione. Zadbaj najpierw o duszę. Słyszałem od jednego pastora pewnego zboru, jak mi w Polsce opowiadał, jak to do nich przyszedł człowiek w dredach i jak go potraktowali. Już drugi raz nie przyszedł. Chyba nawet do końca nabożeństwa nie dotarł. I się spytam, a powiedzieliście mu Ewangelię? Co ty człowiekowi w dredach? Kim jesteśmy? I Sabri mówił, że kiedy wybuchł ISIS, mniej więcej 3 lata temu, wielu muzułmanów zaczęło przychodzić i pytać, opowiedzcie nam o swojej wierze, bo my nie wierzymy już w naszą. Widzimy, do czego ona prowadzi. Nie poszli do tych, którzy ich nie chcieli wysłuchać, którzy nie chcieli ich przyjąć do swoich domów, którzy nie chcieli z nimi otworzyć Ewangelii i czytać im o Chrystusie i opowiadać. Poszli do tych, którzy wcześniej zwiastowali Chrystusa, w czasie, kiedy wydawało się, że jest to niewłaściwy czas. I tak jego zbór się rozrósł z tych ludzi. I wiecie, kiedy pytałem Sabriego, jak widzisz swoją przyszłość w Iraku? Mówi, bardzo dobrze. Pośrodku ciemności musi być Kościół jako światłość, żeby głosił Chrystusa ukrzyżowanego i rozgłaszał Jego łaskę w czasie, kiedy ludzie żyją w zupełnym potępieniu i w zupełnej ciemności. A mnie zapytał, a jak u was ze zwiastowaniem słowa, drogi bracie? Też tak? Macie taką energię i radość w Panu, że macie takie możliwości? Się zapytałem wtedy go o coś innego. Ale kochani, to jest poważna rzecz. Czy twoi sąsiedzi wiedzą, że jesteś chrześcijaninem? Czy powiedziałeś im Ewangelię? Czy w twojej pracy o tym wiedzą? Czy na twojej uczelni o tym wiedzą? Czy w twojej szkole o tym wiedzą? A drugie pytanie, czy widzą odmienione życie? Jako prawdę, że Chrystus żyje w swoim Kościele. I Sabri jest pełen entuzjazmu. I gdy go się pytałem, dlaczego jesteś taki pełen entuzjazmu, mówi, bo ja wierzę w suwerenność Boga, że Bóg tutaj dokonuje wielkiego dzieła, dzieła zbawienia. Tych, którzy przez lata chodzili w ciemności i byli daleko od Boga. Wczoraj spytałem waszego pastora, jak u was z ewangelizowaniem? Jak z tym sianiem jest? Ile dzisiaj ziaren wysypałeś na autostradę, gdzie myślisz, że nic nie wyrośnie? Ile zrobiłeś wczoraj? Jakie są plany na jutro? Wiesz, doskonale. I postaw przed tym jeden, przed tą liczbą, która jest w twojej głowie. I to zrób. Nie szukaj daleko. To może być twoja rodzina, twoi współpracownicy, koledzy na roku, w szkole. Może cię wyśmieją. Może powiedzą, że kiedyś taki fajny chłopak byłeś, a teraz ci świr religijny odbił. Ale ty siej. A Bóg może dać wzrost. A może to jest gleba, gdzie musi przylecieć zły i wybrać słowo. Tego nie wiesz, ale swoje zrób. Drugi człowiek, który bardzo zwracał uwagę, ma na imię rabija. Tak zdrobnienie rabi. Nie mylić z hebrajskim określeniem nauczyciela. I wiecie, rabbi wychował się w rodzinie chrześcijańskiej. Pochodzi z Karakosz, to była druga pod względem wielkości miejscowość chrześcijańska w Iraku. I wiecie, on był człowiekiem bardzo bogatym. Miał 3 domy, miał świetny biznes, który prosperował przez lata. I kiedy go spotkałem, to był taki pokoik w obozie dla uchodźców w Irbil. Mały pokoik, gdzie mieszkał razem z żoną i 4 dzieci. Gdzie było naprawdę ciasno. I wiecie, rozmawiamy i rabija mówi: wiesz, ISIS to było dla mnie prawdziwe błogosławieństwo. Chyba nie zrozumiałem. Ludzie z państwa islamskiego są Bożym błogosławieństwem? Tak, mówi. To było dla mnie prawdziwe Boże błogosławieństwo. Miałem zawieszkę długą. I było dla mnie błogosławieństwem, bo myślałem, że jestem człowiekiem wierzącym. Ale tak naprawdę wierzyłem tylko w siebie, w swój biznes, w moje domy. Nie miałem czasu, żeby czytać Słowo Boże. Na nabożeństwa nawet i chodziłem czasami, ale żebym coś z tego wyniósł, to nic. I Bóg mnie obudził. Przez tych ludzi. Przez to, że musiałem uciekać. Przez to, że straciłem wszystko. Ale zyskałem Chrystusa. Bo kiedy zabierają ci dom, majątek, samochody, zostajesz sam. I jak byłeś sam, to wpadniesz w depresję. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, będzie to czas budowy czegoś wspaniałego. Naprawdę żywej relacji z Bogiem. I ten jego pokoik, malutki. Gościnność, wiecie, arabska jest niesamowita. Ostatnie jedzenie ci dadzą. I będzie tak, że to będzie się uginało. Jak mi to jeden tłumacz z arabskim mówił: jedz, bo inaczej nas rozstrzelają, nie? Jak iluś tam domów odwiedzasz, oczywiście żartował. Bo musisz, że inaczej się gospodarze pogniewają, a jak odwiedzasz ileś tam domów w krótkim czasie, no to po pewnym, znaczy już w drugim domu jest problem. Znaczy w pierwszym jest problem, ale w drugim on narasta. I naprawdę widzisz szczęśliwego człowieka, który rozprowadza Biblię wśród uchodźców, który innym mówi o Chrystusie i który ma radość. I mówi: ale mnie łaska spotkała. Chcecie taką łaskę, na przykład zbankrutować? Stracić dom? Wszystko stracić, ale być przy Chrystusie, to jest łaska. I wtedy widzisz, co ma znaczenie. I nie myślcie, że u nas to tak może nie być. Że u nas zawsze będzie tak, jak jest teraz. Oni też tak myśleli parę razy, ale nastąpiła przemiana, jest ich mniej. Bo wszystko, co się przyczepiło do Kościoła, a nie jest Kościołem, się odczepiło. Wielu ludzi się nawraca z tego powodu, że gdzieś jest fajna muzyka, że gdzieś jest milej, że jest fajna grupa rówieśnicza, albo że są krótsze nabożeństwa. Przyczyny są różne. Albo że ktoś szuka dziewczyny, żony, męża. Ale kiedy są trudności, następuje weryfikacja wiary. I na Bliskim Wschodzie, kiedy się sieje ziarno, ono jest zaraz jest orane z powrotem. I tak samo jest w życiu chrześcijanina. Zostało ziarno, Słowo Boże, zasiane w tobie. I dopiero po przeoraniu widać, jaką jesteś glebą. Kiedy przychodzi doświadczenie. Czy będziesz wielbił Boga w ten dzień, czy nie? Czy powiesz: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione? Czy właśnie: Panie Boże, my się na to nie umawialiśmy. Ty miałeś zapukać do sednego serduszka, ja ci miałem otworzyć i wszystkie problemy miały być rozwiązane. Nie. Kiedy Chrystus mówi swoim uczniom, że kto chce iść za mną, niechaj bierze krzyż, to myślicie, że gdzie z tym krzyżem dojdziecie? Do Golgoty. Apostoł Paweł mówi, gdzie ja jestem ukrzyżowany dla świata, a świat dla mnie. Nie zaprowadzi nas do dealera Volvo, nie? Z tym krzyżem. Ani na giełdę. Tylko do miejsca zaparcia się ludzkiej, upadłej natury. Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Prosta prawda. Święto Paschy na czym polegało? Musiała być śmierć, żeby było życie. Tak naprawdę dzisiaj to samo wspominaliśmy. Wiecie, wiele dziewczyn było gwałconych. Tu macie z takich zajęć biblijnych taką młodą dziewczynę. I nam jest trudno zrozumieć, dlaczego Bóg dopuszcza aż takie trudne sytuacje. I tego myślę, że nie zrozumiemy naszym ludzkim rozumem, ale to służy ku budowaniu Kościoła, ku temu, żeby wydać obfite ziarno, obfity plon i żebyśmy naprawdę pamiętali, że Bóg jest suwerenny i że mamy Mu oddawać cześć w każdym momencie naszego życia. Czas przywilejów się może łatwo skończyć. W jednej chwili wystarczy jedna decyzja polityczna, a tak naprawdę decyzja Boga. I jest czas Golgoty. Pamiętacie wjazd Jezusa do Jerozolimy? Jak rzucali mu gałązki, jak szaty przed jego osiołkiem rozkładali, kiedy wołali, że to jest król? Ten sam tłum parę dni później krzyczy, ukrzyżuj go. Na dziedzińcu u Piłata. Ci sami ludzie, nie zmienili się. Wystarczy parę dni. Tu widzicie też dwójkę takich młodych ludzi. To jest brat i siostra. Oni mówią, wiesz, my byliśmy z chrześcijańskiej rodziny, ale tak naprawdę nawróciliśmy się dopiero w obozie dla uchodźców wewnętrznych. Tam dopiero zaczęliśmy czytać Biblię, bo normalnie w domu mieliśmy iPhony, inne rzeczy i to powodowało, że nie mogliśmy czytać, nie było czasu. Tyle atrakcji. A w obozie dla uchodźców masz tyle czasu. Nie masz nic. Coś siedzisz, jest zimno, ciemno, jakaś tam lampka jest i masz Biblię. I może Bóg czasami tak musi Kościół swój zmusić, żeby słowo było siane, żeby było czytane. I dzisiaj oni zajmują się mówieniem Ewangelii młodym ludziom. Dzielą się. I co tak robią? Uwielbiają chwalebną łaskę Bożą. Mówią o tym. I biorą udział w sianiu. I wiecie, 3 lata temu sytuacja wyglądała tak, jak ludzie byli z Karakosz, z Mosulu i z innych miejscowości musieli uciekać przed państwem islamskim. Naprawdę potracili wszystko. Naprawdę przyszedł groźny Bóg, straszny Pan, który nienawidzi grzechu, który nienawidzi letniości swego Kościoła i który jest naprawdę święty. W naszych Bibliach czasami mamy przetłumaczone, że Bóg jest Bogiem dziwnym. Wiecie o tym, że to można przetłumaczyć, jest straszny? Tam jest takie hebrajskie słowo, które oznacza coś takiego, że jest strasznego, ale że patrzysz i nie możesz się ruszyć. Na przykład jak strażacy mówią, że ściana ognia idzie na nich. Tak patrzy, piękne zjawisko. Ale zjawisko, które cię zabije. Taki jest nasz Bóg. I nic się przed Nim nie uchowa. Dzisiaj ich miasta wyzwolone przez armię iracką wyglądają tak. Wszystko stracone. ISIS, gdy się wycofuje, podpala domy, w których mieszkali chrześcijanie. I powiem wam jeszcze straszną rzecz. I tak tylko garstka się nawróciła. Nawet z tych dzisiaj blisko 300 tysięcy. A reszta trwa dalej bez nadziei, a mówi, jesteśmy chrześcijanami. Oj, tacy chrześcijanie z nas dobrzy. I rzeczywiście jest beznadzieja, ale jest to czas Bożego siania. I nie wyobrażajcie sobie, że sianie jest możliwe bez orania, bez zmiany i że jest bezbolesne. Kiedy na poważnie weźmiemy się za ewangelizację naszego kraju, staniemy się wrogami. Wrogami tych, którzy dzisiaj chętnie z nami się spotkają na spotkaniu ekumenicznym. Wiecie, z kim się człowiek chętnie spotyka? Z kimś, kto nie jest dla niego żadnym zagrożeniem. Ot taki koloryt. Taki dziwny człowiek. Fajny, nie? Żadne zagrożenie dla mnie nie jest. Nic ode mnie nie chce. I wasz pastor mi się wczoraj spytał, czym się zajmujemy w Open Doors? Po pierwsze, dostarczamy im Biblię. Bo Kościół potrzebuje Słowa Bożego. Nie da się siać, jeżeli nie ma ziarna. I to jest rzecz oczywista i prosta. W ciągu roku do różnych krajów, gdzie są prześladowania, dostarczamy około 4 milionów Biblii. Jeden z braci się śmieje, że jesteśmy największą organizacją przemytniczą świata i coś na rzeczy jest. Jak przemycać to takie rzeczy? Trzeba dawać siewcy ziarno na siebie. Drugą rzecz prosimy o modlitwę. Żebyście się modlili za tych, którzy może dzisiaj nie mają nadziei, są słabi. Bo skoro wierzymy, że Bóg jest suwerenny, to warto się modlić. Jeżeli byśmy wierzyli, że Bóg nic nie może, to do ludzi trzeba by się modlić i ich prosić o zmianę sytuacji. Wiecie, na Bliskim Wschodzie bardzo łatwo zrobić takie zdjęcie, że ludzie będą całowali Biblię, ale to nic nie znaczy. W każdym tradycyjnym kościele na Bliskim Wschodzie szczerze takich fotografii 50. Bo cała sprawa polega na tym, żeby rzeczywiście to ziarno było głęboko zasiane w sercach, w umysłach, żeby było przemienienie człowieka, upamiętanie prawdziwe. Po to się jemy. Nie po to, żeby ludzie całowali Biblię. Niech ją kochają z całego serca. Niech o niej mówią. I niech będą tymi, którzy sieją. Co jeszcze robimy? Pomagaliśmy zakładać obozy dla uchodźców, kiedy to była potrzeba. Dzisiaj pomagamy chrześcijanom tam zostać. Bo Kościół musi zostać pośrodku ciemności. Po co? Żeby siać. Po prostu, żeby siać. Tu macie szwalnię, którą pomogliśmy założyć. Tu jakiś sklepik, tu restaurację. O, tu fajna rzecz, że też uczymy tam pracy metalurgicznej. Tu piekarnie, bo ci ludzie chcą tam zostać, chrześcijanie. Chcą zostać, chcą normalnie żyć i chcą opowiadać o swojej wierze. Bo wiedzą, że na Zachodzie wcale tak dobrze nie jest. Wiedzą, że też kościoły są słabe. Wiedzą, że jest kiepsko ze świadectwem. O, też przedszkola pomagamy zakładać. I kochani, zachęcam was, żebyście wsparli nas, a tak naprawdę, żebyście wsparli prześladowany Kościół, jak będziecie chcieli. Tam z tyłu rozłożyłem nasze magazyny, one są za darmo, raz w miesiącu je wysyłamy. Jak tą karteczkę wypełnisz i zostawisz, to będziemy ci wysyłać. Też będzie można tam książki kupić, jak będziecie chcieli. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia, dopóki na poważnie nie weźmiemy się za nasz kraj. Dobrze jest pomagać ludziom, którzy są tysiące kilometrów od nas. Do tego jesteśmy wezwani w Słowie Bożym. Ale czy dzisiaj wychodzę i sieję? Ja nie mówię, żebyśmy tu robili jakieś, nie wiem, jakie ewangelizacje uliczne. Mi chodzi normalnie w życiu, normalnie w kontakcie z drugim człowiekiem. trzymamy uszy, żeby to dzisiaj usłyszeć. A może od razu zrobić, jak tylko nadarzy się okazja. Ja kiedyś myślałem, że nie mam komu mówić Ewangelii. I później się zorientowałem, że na pewno w moim bloku jesteśmy jedyną wierzącą rodziną. To już takie piękne pole do ewangelizacji. I w każdym momencie życia wychodźcie i siejcie. I bądźcie tą glebą, która wyda plon stokrotny Bogu na chwałę, bo po to nas powołał z ciemności do cudownej swej światłości, żebyśmy rozgłaszali Jego cnoty. Nie po to, żebyśmy tu żyli w wygodzie przez ileś lat. I kochani, bardzo was zachęcam po prostu do normalnego chrześcijaństwa, opartego na Słowie Bożym i na wierze, że Chrystus zmartwychwstał. I dzięki temu, że On święcie żył, wypełnił przymierze uczynków, że On umarł na drzewie krzyża, żebyśmy my nie musieli ponieść kary za nasz grzech, żebyśmy my dzisiaj byli tymi, którzy uwielbiają chwałę Jego. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, w wersecie 12 jest ciekawy werset. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Oby to była prawda Twojego i mojego życia.